chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj pan Leszek Ziomka. Witam.
Witam serdecznie.
Leszek Ziomka, człowiek ze świata bardów, wieszczów i druidów, archeolog, muzealnik z Kalisza, którego to Kalisza historię rewolucjonizuje i trochę też wygląda jak druid, można powiedzieć. Chuligana druida jeszcze nie mieliśmy w wywiadzie z chuliganem.
Miło mi słyszeć takie rzeczy. Kiedyś robiłem za druida na różnych pokazach, po prostu inscenizacjach, także wszystko się zgadza.
Ale przebierał się pan za druida.
Przebierałem się, tak. Strój mam do tej pory, także jeszcze jest i czeka na dobre czasy.
Stąd to zamiłowanie do świata celtyckiego i chęć także zrewolucjonizowania historii najstarszego miasta w Polsce, Kalisza, ale o tym, co odkrył nasz dzisiejszy gość, porozmawiamy za chwilę, a póki co o tym, co odkrył i jest utrapieniem mieszkańców Kalisza, to jest sprawca tak zwanej dziurelli, dziury na środku rynku w Kaliszu. Od ponad 2 lat władze nie wiedzą, co z tą dziurą zrobić i tu jest sprawca tego happeningu.
W 2016 roku miasto przygotowywało się do rewitalizacji rynku i z nakazu konserwatora trzeba było przeprowadzić badania archeologiczne, które no, potwierdziłyby albo by dały jakąś nową wiedzę na temat po prostu archeologii urbium, czyli archeologii miasta, które rzeczywiście jest dość kiepsko przebadane. I prowadząc badania na terenie rynku, no, natrafiliśmy tutaj od obecnej strony wejścia do ratusza, bo zawsze wejście było z drugiej strony, to jest tylko ten ratusz właśnie pobudowany w okresie międzywojennym, zostało wszystko przesunięte. Żeśmy odkryli konstrukcję, która na początku no, przypominała studnie, później okazało się, że jest to po prostu zbiornik na wodę, cysterna, po staropolsku mówiąc żąpie. Jest to dość duża budowla, bo ona ma około 8 metrów średnicy. Składa się po prostu z 8 warstw cegieł połączonych gliną. Następnie ma po prostu jeszcze wieniec kamienny na górze, dlatego jest to no, taka budowla, która służyła do magazynowania wody.
Duża i stara, do tego dodajmy, tak?
Datujemy to nas na połowę XVIII wieku, została pobudowana. Z jakich przyczyn, czy z przyczyn tego, że Kalisz po prostu często spotykały pożary i Rada Miejska może wydała takie zarządzenie, tego po prostu nie wiemy, ale powstała i później już na planach z końca XVIII wieku już jej nie ma, dlatego też po prostu no, w XVIII wieku była, także czy to była początek XVIII wieku, czy druga połowa XVIII wieku, trudno nam powiedzieć, gdyż datowanie jest ogólne ze względu na to, że cegła, która została użyta do budowy, tak funkcjonuje w całym XVIII wieku. Dlatego można powiedzieć, że w XVIII wieku ta budowla tam stała i służyła ówczesnym mieszkańcom.
Pan żeś wykopał tą dziurę.
Tak jest. Tak jest.
Dziurę zwaną dzisiaj dziurellą, bo to już na memach w popkulturze się zadomowiło i wtedy ruszyła biurokratyczna machina. Konserwator zabytków co innego, władze miasta co innego, petycje o tym, żeby dziurelle zakopać. Jak działa taki mechanizm w Polsce?
Znaczy, nam przyświecał dobry cel, bo po prostu jest to najstarszy zabytek, który się znajduje w rynku, z tego względu, że całe wszystkie kamienice, które są obok, są to oczywiście z okresu międzywojennego, bo po 14 roku został Kalisz zburzony i no chcieliśmy...
Najbardziej zburzone miasto w czasie I wojny światowej, tak mówią o Kaliszu, tak?
Najbardziej zburzone i dlatego też po prostu zabytki, które są, kamienice są po prostu z okresu międzywojennego, a nam udało się znaleźć coś po prostu starszego. Dlatego też no, przyświecał nam cel zbożny i dobry, żeby po prostu dać miastu jakiś odpowiedni zabytek. No nie przekonaliśmy się, że rzeczywiście skutek będzie miał odwrotny. Także społeczeństwo miasta się podzieliło na tych, którzy są za tym, żeby ewentualnie go wyeksponować, a część mieszkańców jest za tym, żeby po prostu przywrócić pierwotną formę, która powstała w okresie międzywojennym, czyli po prostu klomp. Część społeczeństwa jest za, część jest przeciw.
Różne formy zadaszenia.
Przez to, że jest to konstrukcja po prostu gliniana, no to trzeba było to w jakiś sposób przed konserwacją jeszcze odpowiednio zabezpieczyć, żeby po prostu się nie uszkodziło. I tak już drugi rok to jest. Czekamy teraz na wynik konkursu, który został ogłoszony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i w połowie grudnia ma być po prostu wybrany projekt, który po prostu zadecyduje, co dalej. W jakiej formie to będzie eksponowane i czy w ogóle będzie. z tego względu, że jest tu problem po prostu zabytek został wpisany do rejestru zabytków. Uważam, że były podstawy, żeby po prostu wpisać, zrobiono po prostu słusznie i nie wiemy, czy ona pierwotnie wychodziła ponad ponad poziom po prostu rynku, czy ewentualnie jak wychodziła, to jak wysoko. Tego też po prostu nie wiemy, gdyż cała korona została zniszczona.
Co zrobić z dziurą, którą żeś pan wykopał i teraz jest pad, tak? Bo nikt nie chce podjąć decyzji, bo każda decyzja może być uznana za bezprawną.
Może być złą, niewłaściwą, a okaże się, że rzeczywiście, przy czym może wspomnę, że
są petycje, żeby zakopać.
Tak, tak. Część społeczeństwa pisze petycje, tutaj powiem, że rzeczywiście jest to największa żąpiew na terenie Polski, dlatego też po prostu jest gabarytowe, jest ona największa. Mam nadzieję, że architekci, którzy mamy wybitnych w Polsce, którzy wiem, że sporo osób bierze udział w tym konkursie, znajdą odpowiedni jakiś projekt, będzie po prostu na tyle właściwy, który zadowoli obie strony. Tylko czy można zadowolić obie strony, tego nie wiem.
W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś kurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszko, na trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów.
Nie jest to pierwsza dziura, którą pan w życiu wykopał z całą pewnością. O pana aktywności od propagatora bluesa, od irlandzkiej muzyki, od kultury celtyckiej po Klub Gazety Polskiej będziemy dzisiaj rozmawiać. Pan chce podważyć dotychczasową naszą wiedzę o najstarszym polskim mieście Kaliszu. Chce pan wywrócić jego historię do góry nogami i ma pan co do tego poważne przesłanki, a chodzi o celtycką historią Kalisza. Tak ja to jako profan przedstawiłem, a teraz niech pan powie, o co chodzi.
Informacja dotycząca Kalisji Ptolemeuszowej pochodzi z II wieku, z pracy geografia. Ja tutaj uważam, że...
Najstarsza osada w Polsce, Kalisja,
jest to,
tak?
Jest to najstarsza wzmianka pisana dotycząca po prostu Kalisji, czyli po prostu jest najstarsza wzmianka, wcześniejszych żadnych zmianek nie ma, to jest to wzmianka z II wieku, która informuje, że tutaj na szlaku bursztynowym znajdowała się faktoria handlowa, która zwała się po prostu Kalisją. Oczywiście pisane przez K w języku greckim, bo wtedy był tym...
No właśnie, ja widzę, że przez C jest pisana.
Ale jeśli się powołujemy do Kalisji Ptolemeuszowej, do Kalisji właśnie z II wieku, czyli z czasu funkcjonowania szlaku bursztynowego, powinno się pisać tak, jak jest na mapie Ptolemeusza, czyli po prostu po grecku przez literkę K.
To ma znaczenie.
Dla wszystkich, którzy są prawodawcami historii, powinno mieć znaczenie, gdyż to oddaje po prostu, że tak powiem, historyczność tego wszystkiego. Późniejsze wzmianki w średniowieczu oczywiście w różnych przekazach, księgach zostało po prostu, gdy obowiązkowym językiem było po prostu łacina, została litera, zostało zmienione na C, pisane przez obecnie Kalisja jest przez C, ale jeśli powołujemy się na Kalisję Ptolemeuszową, uważam, że powinno się używać po prostu nazwy greckiej, oryginalnej, czyli Kalisja, pisane przez literę K.
To nie Rzymianie, tylko Celtowie mieli główny wpływ na to, czym ta Kalisja była. Idziemy do czasów króla Artura, rycerzy Okrągłego Stołu, do tego klimatu. Celtowie, kultura celtycka, jej inwazja w Europie. Staram się jakoś pokazać tło tego, o czym mówimy. Na czym polega pana odkrycie w sprawie, właśnie wykopuje pan różne celtyckie pozostałości w Kaliszu. Na czym to polega, to zrewolucjonizowanie wiedzy o najstarszej osadzie w Polsce?
W literaturze panuje ogólnie pogląd, że po prostu Celtowie pojawiają się tutaj na naszych ziemiach, tworzą pewnego rodzaju enklawy. Jest to głównie na południu Polski, Dolny, Górny, Śląsk, Małopolska.
W jakim czasie?
To oni pojawiają się około już od 5-4 wieku przed Chrystusem. Na terenie odnośnie po prostu teren Wielkopolski i Kujaw zawsze po prostu wszystko stało ze znakiem zapytania, czy rzeczywiście Celtowie byli tu fizycznie obecni, czy raczej możemy mówić tylko o importach celtyckich. gdyż importy celtyckie się pojawiają tutaj, czyli jest to na przykład odpowiednie ozdoby, jest to ceramika, jest to coś innego, czyli świadczy o tym, że oni tutaj po prostu, że te elementy kultury celtyckiej, ogólnie lub inaczej mówiąc latyńskiej, tutaj docierają. Docierają ze szlakiem bursztynowym. Nie tylko bursztyn ich bardzo interesował, ale też po prostu zajmowali się handlowaniem niewolnikami i tak dalej, przynosiło to im duże zyski.
I co wynika z tego, co pan odkopał?
Kilka lat temu żeśmy odkryli po prostu w miejscowości Janków pod Kaliszem, około 20 km, żeśmy odkryli pozostałości mennicy celtyckiej. Mennicy, a wiadomo, że po prostu bicie monet było tylko zarezerwowane dla najwyższej kasty, czyli po prostu dla
teraz też najwspanialsza kasta jest na przykład.
Dla rodów królewskich teraz też, tak. Dlatego też po prostu znalezienie tej mennicy w postaci po prostu formy odlewniczej, w postaci monet celtyckich, w postaci po prostu półproduktów oraz wydzielenie typu, tak zwanego typu kaliskiego monet świadczy, że właśnie w tym miejscu te monety były bite. Jeśli byłyby bite monety, to jest kwestia taka, czy bili je ewentualnie fizycznie jacyś potomkowie Celtów, którzy tutaj pod Kalisz mogli się pojawić gdzieś tak na przełomie ery, czy rzeczywiście społeczeństwo, które było, też mogło być. Ja uważam, że rzeczywiście tutaj na przełomie ery pojawił się odłam jakichś po prostu tutaj już takich post-Celtów, którzy po prostu mogli te monety bić. Tym bardziej, że niedaleko Jankowa znajduje się cmentarzysko Wesółki, gdzie w tym cmentarzysku znaleziono 86 pochówków i to są głównie pochówki wojowników, czyli zbrojnych. Są zbrojni, to świadczy o tym, że oni nie wejść tam po prostu przypadkowo, czyli po prostu musieli strzec środkowego dorzecza Prosny, nadzorując przepływ handlem ewentualnie różnych surowców. Osoba, która ma władzę, która ma po prostu, że tak powiem, takie nowości techniczne w ręku, może zapanować nad społeczeństwem i to nic dziwnego, teraz też takie rzeczy mamy do czynienia. Ta mennica może świadczyć, mówię, może to wszystko magia sprawdzić, że rzeczywiście jakiś odłam tutaj tych władców celtyckich na pewno mógł się tutaj po prostu w dorzeczu środkowej Prosny pojawić, którzy po prostu, że tak powiem, głównie bogacili się na tym szlaku bursztynowym, którym te bogactwa po prostu przepływały z terenów Sambii, z terenów Morza Bałtyckiego do Akwilei, czyli jednego z większych miast na terenie Imperium Rzymskiego, które słynął głównie z obróbki bursztynu. Bo bursztyn to nie tylko po prostu świecidełko. Bursztyn miał również takie znaczenie magiczne, lecznicze. Bursztyn jest jedynym kamieniem, który po prostu jest ciepły. On jest po prostu kamień życia dla mnie, dlatego też po prostu wiara w niego, że po prostu daje zdrowie. Bursztyn też miał znaczenie po prostu w religii. Po prostu sproszkowany bursztyn wydzielał odpowiedni zapach, dlatego też mógł być uznawany do jakichś form czyszczenia albo czegoś innego, znaczy w formie okadzania. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny, gdy z psem do ciebie szłam, a mewy ósemki kreśliły. Zmienia pan tak naprawdę prehistorię Polski, znaczy, tak? Można powiedzieć, tylko... że z tych pana odkryć wynika, że prehistoria sprzed Mieszka I naszego narodu była inna niż historycy myśleli. Tak? Ja tylko sugeruję, że ta faktoria handlowa, która tutaj była, mogła być założona wcześniej, czyli po prostu drugi wiek to jest poświadczenie przez Ptolemeusza istnienia jej, ale że ktoś ją poświadcza w drugim wieku, więc ona musiała istnieć wcześniej, bo jednak ta nazwa, żeby ktoś ją po prostu odnotował na terenie Aleksandrii, musiała dotrzeć tam, jeśli dotarła. Więc po prostu musiała ta osada istnieć dłużej, bo jeśli zmianka jest z drugiego wieku, to musiała być wcześniej już tutaj jakoś funkcjonowana lub musi ją wcześniej tak w ten sposób nazywać. Dlatego też po prostu wydaje mi się, przypuszczam, że rzeczywiście ta osada handlowa funkcjonowała już gdzieś można powiedzieć od 3-4 wieku przed Chrystusem i mogła być po prostu związana z jakimś oddziaływaniem właśnie tutaj ludności celtyckiej czy postceltyckiej.
Łączy pan zainteresowania historią z muzyką irlandzką, to też się tak trochę celtycko kojarzy. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem stałym elementem krajobrazu Starego Rynku w Poznaniu, chodziłem, sprzedawałem gazetki na szości, tylko dla nienormalnych, zaczepiając ludzi, co trzecia osoba kupowała, no to jak był jakiś festiwal muzyki celtyckiej, to bardzo lepiej mi się sprzedawała ta gazetka. Wtedy fajne dziewczyny też się pojawiały w tamtych latach. Jak to jest z tym pana zainteresowaniem tą muzyką? Widzimy pana jako propagatora bluesa, ale także folku. Tak, także osobę działającą w sprawie propagowania kultury irlandzkiej.
Tak, ja miałem tą przyjemność, że udało mi się po prostu współpracować tutaj z Fundacją Kultury Irlandzkiej, udało mi się współpracować po prostu też z Towarzystwem Polsko-Irlandzkim, który miał siedzibę w Poznaniu. Dzięki temu też moje zainteresowanie po prostu się rozeszły bardzo szeroko i też po prostu poprzez to zainteresowanie po prostu Celtami sięgnąłem też ewentualnie do muzyki irlandzkiej, czyli muzyka celtycka to muzyka irlandzka, muzyka bretońska, szkocka, muzyka walijska. Najbardziej popularna jest muzyka w sensie irlandzka, ale najbardziej archaiczna jest chyba muzyka bretońska, bo taka jest w formie chyba jednak najbardziej tych źródeł. Zacząłem też sięgać do muzyki irlandzkiej, czy tam no, potocznie z muzyki po prostu celtyckiej. Te lata 90. to był boom tej muzyki, tutaj w Polsce grało sporo kapel, które do tej pory po prostu grają. Była to po prostu olbrzymia moda taka, dlatego też no, chciałem po prostu jakoś przybliżyć te zespoły i udało mi się po prostu przez wiele lat robić tak zwane weekendy celtyco-irlandzkie w Kaliszu na takim grodzisku, gdzie tutaj wspólnie właśnie z fundacją czy z towarzystwem żeśmy prezentowaliśmy po prostu czy to zespoły po prostu zagraniczne czy polskie grające ogólnie rzecz biorąc muzykę celtycką. Muzyka bardzo, bardzo po prostu, no która, ja mam swoje ulubione zespoły, które grały w latach 70. tak jak zespół Boty Band, Plęksty, oczywiście Chieftains, Dubnersi to jest też inna odmiana, ale zespoły, które po prostu wtedy funkcjonowały, bardzo dobre, które po prostu potem część właśnie z członków tych zespołów wyemigrowało za Wielką Wodę. No tam zaczęli robić wtedy większe pieniądze. W Europie raczej po prostu nie było to możliwe, ale dzięki tym zespołom, czy po prostu Klanat słynny po prostu zespół, ta muzyka wypłynęła i zaczęto się po prostu interesować na terenie całej Europy i za Wielką Wodą, czyli głównie Stany Zjednoczone.
Jest z pana strony postawa antyniemiecka, tak? Bo jak rozumiem historycznie Celtowie, możemy mapkę w tle zobaczyć, opanowali tyle miejsc różnych w Europie, bo dzisiaj się to kojarzy z Irlandią, a ludzie nie mają w głowie jak w obecnych Niemczech, Francji, gdzie ci Celtowie wszędzie byli, więc to pan dla potrzeb instrumentalnych polityki pisowskiej eliminuje wpływy germańskie w Europie historycznie, tak?
Celtowie opanowali w zasadzie całą Europę tutaj środkową, opanowali Wyspy Brytyjskie, doszli nawet do Azji Mniejszej, także gdzie tam utworzyli jedyne państwo, tak zwaną Galację, które potem padło. Celtowie nigdy nie utworzyli po prostu w Europie silnego państwa. Oni sobie cenili wolność, była ponad wszystko, dlatego też po prostu no, jednoczyli się na wypadek takiej inwazji. Niestety to, co zrobił Cezar, forma też do niszczenia po prostu narodu po prostu celtyckiego, bo to w zasadzie głównie za jego przyczyną się to stało i później na te tereny, czyli na tereny opanowane głównie przez ludność celtycką czy postceltycką, przychodzi społeczeństwo właśnie tutaj tak zwanych plemion germańskich, tak zwanych wschodniogermańskich, wszystkich wschodniogermańskich, które opanowują te tereny.
Celtycka wolność kontra ten germański zamordyzm, pan. Tak to ustawia się politycznie tutaj.
Głównie cenili sobie wolność i niezależność. Celtowie też służyli nie tylko w armii, nie tylko służyli u siebie, ale też Celtowie jako też lubili, lubili różne rzeczy, też się wynajmowali jako wojska kazaciężne, czy służyli też u Rzymian, u Germanów, to w zasadzie oni byli po prostu wszędzie, można powiedzieć. Będąc tutaj w terenie Azji też po prostu mieli spotkanie, po prostu Aleksander Macedoński tam ich spytał odnośnie posłowa celtyckiego, czego oni się w życiu najbardziej boją. No, był przekonany, że powiedzą, że się jego wspaniałego władcy z terenów wschodnich, bo Celtowie powiedzieli jednego, się to boją jednego w życiu, żeby im niebo nie spadło na głowę. Jest to jedyny ból, który tego, dlatego też po prostu honorował ich tego i zawarł z nimi po prostu pokój na jakiś czas. There were three old gypsies came to our hall door. They came brave and boldly, oh, and there's one sang high and the other sang low, and the lady sang the raggle-taggle gypsy, oh. It was upstairs and downstairs the lady he went, put on her suit of leather, oh. It was the cry all around her door, she's away with the raggle-taggle gypsy, oh. Wierzyli w reinkarnację, dlatego też między innymi taki zwyczaj, który często się tam piętnuje, pokazuje, że Celtowie często po prostu tworzyli obcinali głowy pokonanym wojownikom. Wynikało to z tego, że wierząc w reinkarnację, wierzyli, że po prostu wojownik po prostu nie powstanie przeciwko nim, jeśli się po prostu pozbawi go tej części takiej witalnej, czyli po prostu głównie, dlatego też po prostu taki zwyczaj u nich też istniał. A po drugie, ta niezależność tutaj była tak silna, że po prostu nie stworzyli, nie zjednoczyli po prostu się, żeby po prostu skutecznie postawić czoła, czy tutaj ewentualnie po prostu Cezarowi, a później po prostu ludności po prostu germańskiej. Nie? Przy czym są też tereny, gdzie Celtowie tworzyli pewnie po prostu konglomerat, czyli post-Celtowie wchodzili po prostu w układy po prostu z wczesnymi plemionami germańskimi, tworząc po prostu takie...
Czyli taki kongres liberalno-demokratyczny,
coś takiego robili też, jaka ich funkcja była mniejsza, to nie wiem, nie? Ale po prostu starali się... wpływy celtyckie cały czas są u nas widoczne. To, co oni wprowadzili w kulturze, to, co wprowadzili w zwyczajach, obyczajach, do tej pory po prostu funkcjonuje.
Zespół Legion, nacjonalistyczny zespół słuchany przez skinheadów, nagrał piosenkę Avalon, nawiązującą do tej mitologii celtyckiej, do króla Artura, rycerzy Okrągłego Stołu. Skąd nacjonalistom polskim mogło to przyjść do głowy? Jakie jest uwarunkowanie kulturowe tego pana zdaniem?
Trudno mi powiedzieć, nie wiem. Na to pytanie nie będę odpowiadać, bo tutaj czuję jakąś prowokację, także rezygnuję. Przeminie, bezpowrotnie skończy się. Powrócą wtedy też rycerze Okrągłego Stołu i czarne chmury rozproszy jasny dzień. Pośród ruin zimne wiatry zawodzą, pusty już jest kamienny krąg, lecz gdzieś daleko tak bardowie śpiewają, drzemie nadzieja. Czeka święty Graal, święty Graal. Choć zginął król, powróci znów. Pokona zło, co przez wieki niszczy świat. Odrodzi się.
Powiedzmy trochę o panu, skąd się wzięła w Kaliszu taka indywidualność jak Leszek Ziombka. Czasy 80. lata, pan już pracuje w kaliskim muzeum, milicja przychodzi do muzeum po Leszka Ziombkę. Jak to było z tą pana też działalnością antykomunistyczną w tych czasach i skąd się pan wziął w muzeum kaliskim?
Ja zacząłem działalność już po prostu w NZS-ie, zacząłem działalność jeszcze na studiach w Łodzi, jako jeden z pierwszych ośrodków też po prostu strajkował i tam zacząłem swoją działalność. Po skończeniu studiów udało mi się dostać pracę właśnie w Krajskim Muzeum i tam wziąłem udział po prostu w reaktywowaniu, w odtwarzaniu po prostu struktur Solidarności. Także przez wiele lat byłem przewodniczącym Solidarności, obecnie też jestem przewodniczącym właśnie struktur Solidarności. Ja głównie zajmowałem się wtedy po prostu kulturą, co mi do tej pory pozostało, no jako, że też po prostu byłem człowiekiem, który też tam po prostu miał kontakty, no starał się propagować pewne rzeczy, także też po prostu miałem taką wpadkę po prostu z bibułą, także policja odwiedziła mnie po prostu w muzeum, mnie zabrano do domu, tam przesłuchano, potem rzeczywiście, był to już lata, końcówka lat 80., także odbyło się bez już większej tego, bo w 89 roku już
była inna sytuacja. Gniła komuna, tak.
Tak, dlatego już skończyło się to, że tak powiem, tylko na różnych przestrogach i tak dalej. No ale taki epizod miałem i od tego czasu też jakoś tam starałem się po prostu działać, czy to w Solidarności, czy później tutaj działając w klubach Gazety Polskiej później, nie?
Właśnie, dlaczego kluby Gazety Polskiej? Porozmawiajmy o tym, bo jak się przyjedzie na zjazd klubów Gazety Polskiej, to ilość indywidualności właśnie z pana roczników, nie zawsze wyglądających aż tak druidowo i oryginalnie, jest olbrzymia. Tak? To są ludzie często właśnie o tego typu życiorysach, będących pójściem w jakiś sposób pod prąd, mniej lub bardziej w różnych czasach, tak?
Znaczy, takie kultywowanie u mnie w domu, głównie przez po prostu małżonkę, przeze mnie też po prostu tutaj tradycji patriotycznych innych oraz między innymi katastrofa smoleńska spowodowała, że szukaliśmy kontaktu po prostu z ludźmi podobnie myślącymi. Udało się u nas też po prostu wtedy stworzyć Klub Gazety Polskiej, gdzie mieliśmy dość spotkania, też organizowaliśmy różne spotkania też, które pozwalały nam po prostu funkcjonować w pewnej grupie, która no, miała takie same podejście, oczywiście tak samo myślała, tak samo miała pewne hasła, Bóg, Honor, Ojczyzna były i też na porządku dziennym. Udało nam się tą taką grupę tutaj po prostu zorganizować i dzięki temu, dzięki wytrwałości wszystkich członków Klubu Gazety Polskiej oraz wsparciu wtedy ówczesnych posłów, udało nam się też w 2014 roku fundować no, bardzo ładną tablicę właśnie poświęconą tej katastrofie smoleńskiej i katyńskiej, gdzie do tej pory po prostu od 2014 roku właśnie w każdy 10 każdego miesiąca po prostu przechodzimy oraz mamy tam mszę w intencji ojczyzny ogólnie rzecz biorąc, dlatego też no, udało się znaleźć taką grupę ludzi, która no, chciała coś zrobić, chciała po prostu miała inne spojrzenie na to wszystko i to nam do tej pory pozostało. Kaliszu mieście, które jest no, zawsze znane było z innych nastawień, bardziej lewicowych, udało się coś takiego zorganizować, co rzeczywiście chwała dla tych wszystkich osób, które po prostu nam pomogły i z nami wtedy to wszystko organizowały.
Jakie to jest środowisko? Jak w ogóle
bardzo
dzisiaj, dzisiaj wygląda Kalisz? Trochę tak na uboczu tej działalności w sprawach patriotycznych jest u was sporo, tak?
Tak. Znaczy, miasto, które było kiedyś jednym z głównych miast po prostu guberni, także stolica guberni, które się wspaniale rozwijało. Obecnie rzeczywiście jesteśmy miastem powiatowym, które, no, tak jak to wspaniałe hasło jest, że miasto na starszej tradycji, ale też młode duchem. Także staramy się tam skupiać ludzi, którzy starają się cokolwiek robić i udało nam się w tym roku, udało nam się właśnie na Kaliskim więzieniu, które było najbardziej na wschód wysuniętym więzieniem gubernialnym, tutaj było tak zwane więzienie na Tyńcu, udało nam się po prostu wspólnymi siłami z archiwum, z klubami gazety oraz tutaj po prostu z wszystkimi, z ówczesnymi posłami też, 1 marca udało nam się odsłonić tablicę poświęconą właśnie wyklętym, którzy działali w Kaliszu w okresie powojennym. Jest to taki nasz wkład, udało się też taką publikację małą zrobić. Społeczeństwo kaliskie często, sporo ludzi nazywało tych wyklętych, nazywało po prostu jednoznacznie, że to była banda i tak dalej, dlatego też rzucenie światła, spojrzenie na to i pokazanie, że to rzeczywiście byli ludzie, którzy po prostu walczyli w interesie naszego państwa, w naszym interesie i było czymś dobrym i cieszę się, że właśnie tą taki olbrzymi baner, który wisi tam na Więzieniu Kaliskim, udało się po prostu umieścić i zrealizować, dlatego jest to taki nasz też wkład, wizerunek tego naszego miasta. A w mieście no, są tendencje bardzo różne i po prostu jest to miasto, które po prostu gdzieś się ścierają się różne po prostu tutaj na, społeczności polityczne. No, staramy się te po prostu nie być w tyle zawsze podchodzić patriotycznie i uzmysławiać po prostu społeczeństwu, że rzeczywiście społeczeństwo bez korzeni, bez świadomości, kim jest, no jest to społeczeństwo dość ubogie. Dlatego też dobrze, żeby wiedzieć, kto kim jest i żeby to wszystko właśnie miało ręce i nogi.
Choć skończone dranie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To wyście wskazali, jak zachować honor, gdy dla chłopców Stalin był prawdą wcieloną. To wyście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło.
Ciekawym, a słabo opisanym tematem jest to, co mają w głowach organizatorzy może nie organizatorzy, a przede wszystkim uczestnicy różnych właśnie tego typu historycznych widowisk. Pan organizował jarmark archeologiczny, Biesiadę Piastowską. Jeżdżąc po takich miejscach jak Biskupin, ja często spotykam ludzi, którzy zaczynają rozmawiać nagle o sprawach patriotycznych, że ci niby sprzedający te różne pamiątki mają jakiś określony światopogląd i że on różni się od światopoglądu przeciętnego człowieka przez to ich zanurzenie w historię. O tym się nie mówi, a to jest bardzo ciekawe. Jak to wygląda tak naprawdę?
Ja uważam, że większa część, ja nie mówię wszyscy, ale większa część po prostu rekonstruktorów są to ludzie z pasją. Są to ludzie idealiści. Jeśli są idealistami, to podejrzewam, że mają też odpowiednie po prostu poglądy. I tutaj rzeczywiście, jak pan redaktor mówi, no takie nastawienie po prostu w większości jest, gdyż się kultywuje się tradycje historyczne i się stara się odtworzyć te najlepsze czasy. Ktoś odtwarza chwały naszego narodu, więc po prostu też musimy mieć odpowiednie podejście po prostu i światopogląd. To chyba jest oczywiste. Tak sądzę i tak chyba, mam nadzieję, że się w tym wypadku się nie mylę i to tylko dobrze świadczy o tej grupie właśnie, którzy w ten sposób myślą, w ten sposób działają. Przybliżenie historii poprzez właśnie te wszystkie pokazy jest jak najbardziej edukacyjne i światowe. Nawet pokaz taki, który się spowoduje, że się ludzie zainteresują czymkolwiek, naprawdę jest czymś, ma straszny wpływ na świadomość historyczną.
Skazany na bluesa śpiewał Ryszard Lidl. Pan też jest skazany na bluesa, jak się patrzy na zdjęcia z różnych imprez. Dlaczego zaczął się pan interesować bluesem?
Ja słuchałem różnych kierunków muzycznych, staram się poznać różne. Zaczynałem w zasadzie od muzyki rock'n'rollowej, rockowej. I to tak wszystko, big beatu oczywiście też wcześniej i w pewnym czasie po prostu dojrzałem do tego, żeby zacząć po prostu sięgnąć do korzeni. Sięgnąć do tego, jak Willie Dixon pisał, że rzeczywiście blues to są korzenie, to jest wszystko to, co stanowi podstawę muzyki. Starałem się po prostu sięgnąć do tego kierunku i cieszę się, że udało mi się też po prostu spotkać ludzi, którzy można było porozmawiać, a też usłyszeć wiele na ten temat właśnie można powiedzieć, tego bluesa z Delty Mississippi, tego, który po prostu jest korzenny, jest u podstaw, bo blues to jest muzyka serca, to jest muzyka, która jak to mówi pan Chojnacki, to właśnie bujanie, to jest wryt naszego serca, dlatego też się tego wspaniale słucha. Blues nie musi być smutny, tylko też może być radosny, może być inny, także tutaj też są różne odmiany tego. Ale w zasadzie ja zacząłem słuchać właśnie różnych odmianów bluesa, zacząłem słuchać rzeczywiście tego bluesa najstarszego z tej delty, ale zacząłem też słuchać bluesa, który wyszedł z tej delty, który po prostu dzięki Watersowi i innym po prostu muzykom sięgnął po prostu do szerszej po prostu społeczności. Ja głównie kultywuję, głównie interesuję blues, właśnie odmiana bluesa amerykańskiego. Amerykański blues jest dla mnie taki najbardziej po prostu przemawiający do mnie. I staram się w zasadzie, no... Zarówno słuchać tego korzennego, który cały czas gdzieś tam jeszcze w tej dalsie jest, który może nie ma aż tylu miłośników i tylu słuchaczy, to wspomnę właśnie takiego najbardziej znanego Roberta Johnsona, który w swojej karierze no, nagrał 37 chyba kompozycji, które do tej pory cały czas gdzieś się tam pojawiają, cały czas są po prostu odnawiane. No jest takie tutaj w zasadzie, no część, jest to legenda, bo po prostu chcąc go dobrze sprzedać, część uważa, że on rzeczywiście został zastrzelony przez męża, kobiety, z którą tam miał romans i tak dalej, ale część uważa, że właśnie te kompozycje jego były tak wspaniałe, że on podpisał właśnie pakt z diabłem, dlatego też do typu. Ale to raczej trzeba uznać, że taki po prostu medialny przekaz, który był spowodował, że też się sporo zainteresowała. Rzeczywiście komedie są rewelacyjne, do tej pory są po prostu cudowne. Też miał specyficzny sposób śpiewania, on cały czas śpiewał tą w zasadzie tyłem do publiczności, ustawiał krzesełko, śpiewał właśnie tutaj tyłem do publiczności, chciał się skupić, chciał po prostu tylko oddać się muzyce. Także tutaj naprawdę no jego muzyki są bardzo, bardzo, bardzo fajne, ale też trzeba oddać jeszcze hołd takim muzykom jak właśnie Sunhouse, rewelacyjny, no i po prostu wielu, wielu, wielu innych, którzy po prostu ten blues, także jak powiem, w Delicie po prostu tworzyli. Obecnie kierunków jest bardzo dużo, ja staram się słuchać po prostu bardzo, bardzo różnych kierunków. Taki najbardziej mi taki bliski to jest oczywiście Dirty Blues, to jest taki odmiana bluesa, który jest grany tworzony był przez między innymi Burnside'a. Uważam, że cały czas ten blues zostaje jednak takim muzyką, która nie cieszy się tak bardzo dużym popularnością, jakbyśmy chcieli.
No właśnie, kto dzisiaj słucha bluesa w 2019 roku?
Robiąc koncerty, dość liczne koncerty tutaj, dzięki wsparciu miasta też, mamy dość duży odbiór, ale raczej widzę, że na koncerty przychodzi tak właśnie odbiorcy troszeczkę w moim wieku, troszeczkę młodsi. Brakuje mi zawsze młodzieży.
Może nie ma twórców z ich pokolenia, tak?
Może
w YouTube'owych warunkach wylansowano czegoś, co by spowodowało, że zaczęliby odkopywać tradycję.
Tak, a warto słuchać, warto poświęcić czas, tym bardziej, że tych wykonawców bluesowych jest bardzo dużo. I rzeczywiście poziom jest ich. Warto ten czas właśnie. Muzyka łagodzi nasze obyczaje, wpływa też na naszą kondycję i tak dalej, dlatego że warto poświęcić czasu, ale warto też słuchać tej muzyki, bo część osób uważa, że słucha muzyki, raczej oni po prostu nie poświęcają tego zbyt dużo czasu. Muzyka jednak pochłania i rzeczywiście jej słuchać, to trzeba po prostu skupić się trochę, a nie tylko, żeby coś tam w tle grało, bo to wtedy rzeczywiście tej muzyki możemy odpowiednio nie odebrać. Można słuchać utworu kilkanaście razy, a za którymś kolejnym razem można po prostu znaleźć to, co się do tej pory w tym gatunku albo w tego rodzaju muzyki, czy się słuchało w tym utworze, się po prostu nie znalazło. No, dlatego też po prostu dobrze wracać, dobrze słuchać klasyki i też właśnie tutaj z różnych gatunków i sięgać po rzeczy nowe, żeby mieć takie szerokie spektrum na tą działalność kulturalną naszą, na tą sferę muzyczną, która też w nas jest, bo w zasadzie muzyka ma duży wpływ na nasze życie.
Into my mind, into to the deep, taking me up to the observatory to see if the moon and the stars agree to take me out. Where is the answer? Where you been hiding? What you been running from? Two worlds colliding.
Organizował pan koncerty, różne imprezy, ale bywał pan też ochroniarzem w klubach jako judoka i karateka.
O, tak się
szanowni złożyło. Widzowie, radiosłuchacze tego nie widzą, ale judoka i karateka wygląda właśnie tak.
Właśnie tak, tak mówią, ale to może iluzja. Znaczy też będąc na studiach zaczynałem trenować różne sztuki walki, bo to było bardzo modne, bardzo popularne i też po prostu po kilku kursach stwierdziłem, że spróbuję. Bo zbierałem na wyjazd na Pomorze, musiałem troszkę zbierać pieniędzy i udało mi się załapać do słynnej Wanatówki Kaliskiej. Tam były takie słynne dyskoteki, były oczywiście stracha miałem dużego, cały czas tylko tam oczy zwrócone były, żeby nic się nie wydarzyło, ale też...
Ale wszystkich pan wpuszczał za darmo, czy...?
No, stale ktoś mnie poprosił, to tak, no byłem raczej tutaj, miałem dobre serce, tak było, dlatego też starałem się wpuszczać wszystkich, ale nie rozrabiali to całe szczęście.
Ale jako wykidajło pan toczył jakieś tam walki?
Nie, całe szczęście, jak jakieś tam była, jak
łamanie kończyn, coś.
Afera była, to zawsze ktoś mi pomagał, tak żeśmy we dwójkę jakoś wyprowadzali, także nie było aż tak źle. Ale liczyłem się z tym najgorszym, dlatego też cały czas strach i pot spływał z czoła.
Judoka i karateka to jedno, ale oprócz tego bractwo rycerskie, szef bractwa rycerskiego dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Jak to było?
Znaczy ja byłem współorganizatorem i założycielem po prostu bractwa rycerskiego ziemi kalińskiej. Była taka grupa osób, która kiedyś przyszła do muzeum i koniecznie chciała zacząć coś robić. Udziało się stworzyć po prostu rewelacyjną, bardzo dobrą grupę takich aktywistów, działaczy, którzy po prostu wtedy pomogłem im po prostu zakładać i działając w Bractwie Rycerskim też miałem taki krótki epizod tam przez 4 lata. Byłem też prezesem tegoż bractwa. Obecnie jestem członkiem, jestem tak zwanym członkiem honorowym, jestem, bo już po prostu wiek ma to w sobie, że już po prostu nie trenuję i choroba z kręgosłupem powodowała, że nie jestem w stanie po prostu tego, ale bardzo sobie miło wspominam, bo dzięki temu właśnie, dzięki Bractwu Rycerskiemu, żeśmy zaczęli robić i jarmarki archeologiczne, i biesiady piastowskie. A po drugie dawało to możliwość różnych wyjazdów, spotykania dużej ilości ludzi, a po drugie też po prostu uczenia się historii poprzez tak zwany empiryzm, poprzez rzeczy po prostu namacalne. Ja jako, że tutaj byłem wtedy już tak zaangażowany bardzo właśnie w kulturę celtycką, to też po prostu starałem się wtedy utworzyć w tej grupie brackiej. Myśmy taką sekcję szkocką żeśmy mieli, także byłem też po prostu Szkotem. Do tej pory mam kilt, mam sporan, to taki strój, w którym kiedyś występowałem. Ortodoksami byliśmy tylko po 24, także żeby nie było wstydu.
Co to znaczy?
No, czyli po prostu wcześniej w bieliźni, a po 24 można było jak ktoś chodzić bez bielizny.
Bez bielizny.
Tak, jak ktoś chciał. Ale
dzisiaj w wywiadzie z chuliganem ma pan bieliznę, czy nie?
Dziś jestem, nie jestem ortodoksyjny, także dzisiaj mam. Oczywiście wtedy tak było, że tam ewentualnie taką grupę Szkotów. Ale był to taki dość ciekawy epizod, który po prostu, też nowe doświadczenie, jak można się po prostu poprzez hobby uczyć się historii, uczyć się czegoś po prostu fajnego dlatego sobie to jakoś bardzo miło wspominam i rzeczywiście wróciłbym jeszcze do tych wcześniejszych lat, niekoniecznie do sekcji Szkotów.
Jest pan gościem wywiadu z chuliganem, który ma drugą najdłuższą brodę po panu Jerzym Pietraszce. Matematyku z Solidarności Walczącej, który zrobił kiedyś odkrycia, które chciał umieścić w swojej pracy doktorskiej i powiedział, że dopóki mu tej pracy doktorskiej, która rewolucjonizowała światową matematykę i nie zdołano w niej wykazać błędów, dopóki mu jej nie uznają, to będzie brodę zapuszczał. W pana przypadku też tak z brodą było, czy to bardziej ze względu na druida?
Ja różnych względów, ale między innymi też po prostu no, też mam otwarty przewód doktorski, mam określony czas na napisanie pracy, także jak ją napiszę, to może skrócę brodę, albo uporządkuję to, tak tutaj po prostu mówię przy świadkach, że tak będzie, a na razie rośnie naturalnie, oczywiście jest szczotkowana jak najbardziej codziennie bardzo często, ale jak pracę obronie, będzie napisane, będzie przyjęta, to wtedy po prostu ją uporządkuję.
Dlaczego ziomka z Kalisza chce być doktorem? Bo różne pan pasje w życiu już realizował, ale jeszcze doktorem pan nie był.
Głównie to, że ja tutaj się w pracy skupiam właśnie tutaj na okresie latyńskim, celtyckim, czyli po prostu praca jest związana po prostu tutaj z obrazem kulturowym na przełomie ery, czyli między innymi można powiedzieć, pierwsze wieki przed i po Chrystusie na terenie środkowej do Rzecza Prosny. I właśnie kwestie tutaj rozstrzygam, kwestie właśnie importów czy osadnictwa celtyckiego, fizycznego i zależałoby mi, żeby właśnie te moje zainteresowania wreszcie gdzieś przelać na papier. To jest już tak właśnie zbadane, że chciałbym to wszystko, w czym od wielu lat już działam, sfinalizować jakimiś mądrymi słowami. Mam nadzieję, że to będą mądre słowa i że po prostu wniosą coś nowego, coś albo usystematyzują dotychczasową wiedzę na temat okresu właśnie późnolatyńskiego od III wieku przed Chrystusem do początku naszej ery.
Oprócz muzyki i działalności patriotycznej i odkopywania tych Celtów i robienia dziury w rynku, ma pan jeszcze różne inne zainteresowania. Kończył pan kiedyś studium teologiczne, interesuje się pan filozofią. Powiedzmy coś o tych zainteresowaniach.
To wszystko wynikło po prostu z potrzeby serca. Zainteresowania po prostu teologią też udało mi się dostać. Takie studium wtedy funkcjonowało w Łodzi dla świeckich. Udało się skończyć i też mieć takie szersze spojrzenie, spektrum na to wszystko, a też po prostu zawsze marzyło mi się studiowanie też po prostu filozofii, ale tutaj niestety z przyczyn takich typowo ekonomicznych po prostu po skończeniu archeologii wróciłem do pracy, ale zainteresowania i tutaj po prostu cały czas zostały i mogę podzielić się taką zagadką filozoficzną, jeśli ktoś odpowie, to prosimy o telefony, a wtedy po prostu fundujemy jakąś fajną nagrodę. Nie wiem, czy pan redaktor pozwoli powiedzieć, jest to przyzwoite.
No pozwolę, tak.
Proszę Państwa, zagadka z kręgu filozoficznego, oczywiście zagadek. Kto to jest? Siedzi pod drzewem i je to, czego nie ma, bo jakby jadł to, co ma, to by nie był tym, kim jest. Dziękuję bardzo.
No i ja się pogubiłem całkowicie. No.
Jeszcze raz powtórzyć?
Nie, no, no.
Je to, czego nie ma.
Tak.
Bo jakby jadł to, co ma, to by nie był tym, kim jest. To wszystko. Czekamy na telefony.
A czy ona jest jakaś taka, nie jest całkiem niecenzuralna ta zagadka?
Nie, no bo po prostu nie, no, je to, czego nie ma, czyli je jajka.
Ojej, to chyba idziemy w kierunku...
To nie, dobra, to wykasujemy.
To idziemy w kierunku tych, zdaje się, że takich, co w kulturze występowali w różnych czasach i cienko śpiewali.
No to jest eunuch, no. To co?
No to filozoficznie.
Filozoficznie. To puszczamy czy nie?
Puszczamy, nie ma co tam. W wywiadzie z chuliganem.
No. To jest proste, bo nie jajka, bo jakby ja to co ma, to by nie było eunuchem, nie?
No właśnie, no. Właśnie. Leszek Ziomka był.
Dziękuję bardzo.
W wywiadzie z chuliganem filozof kaliski.
Ja nie, za dużo powiedziałem.
Filozof domorosły, tak? Filozof domorosły, a teolog i muzealnik jak najbardziej profesjonalny, indywidualność, która w czasach, gdy indywidualności jest jak na lekarstwo, działa w Kaliszu, a ja zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.